The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam serdecznie w piątek 20 grudnia, jest to 355 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o 7.18, zajdzie o 16.38, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 20 minut. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Innicka. Imieniny obchodzą Bogumiła, Dominik, Juliusz oraz Teofil. Urodzeni 20 grudnia mają bogate życie wewnętrzne i wyjątkową intuicję. Do celu zmierzają powoli, ale wytrwale. W życiu starają się postępować sprawiedliwie, w uczuciach i poglądach są stali. W trudnych sytuacjach zawsze można liczyć na ich wsparcie. Najlepsze życzenia kierujemy do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów, aby się Państwu spełniły marzenia, dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o pogodę, 38, w tej chwili odczuwalna 31, zimno i to już maksymalna na dzień dzisiejszy. Jutro 34, w niedzielę 27, w poniedziałek 31, 37 w Wigilię, a później od Świąt Bożego Narodzenia niewielki wzrost temperatur od 42 stopni zaczynając. Powiedzenie dnia dzisiejszego jest autorstwa Benjamina Franklina. Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi zyski.
Sure.
sanie malowane i Natalia Niemen. Komunikat finansowy, ropa w dół, Brent 72,44, WTI 68,89, złoto nieco w górę, 2627,49. A teraz przechodzimy do kalendarium. 1655. Potop szwedzki. Podczas oblężenia Jasnej Góry obrońcy pod wodzą Stefana Zamoyskiego dokonali brawurowego wypadu z twierdzy, podczas którego zagwoździli dwa szwedzkie działa i wybili kopiących tunel olkuskich górników. 1860. Na wieść o wyborze republikanina Abrahama Lincolna na prezydenta Stanów Zjednoczonych Stany Południa ogłosiły secesję. 1868. Urodził się Harvey Firestone, amerykański przedsiębiorca, jeden z pionierów produkcji opon samochodowych, założyciel fabryki Firestone, należącej dziś do ścisłej czołówki światowej branży oponiarskiej. 1879. Thomas Edison, amerykański wynalazca, zademonstrował w laboratorium Menlo Park nowe urządzenie elektryczne, żarówkę. 1917. Rada Komisarzy Ludowych powołała w Piotrogrodzie nadzwyczajną komisję do walki z kontrrewolucją i sabotażem, z Feliksem Dzierżyńskim na czele słynna Czeka. 1919. W Warszawie rozpoczął się dwudniowy zjazd delegatów z 31 klubów, w czasie którego utworzono Polski Związek Piłki Nożnej. 1922. Stanisław Wojciechowski, kandydat lewicy, został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ustąpił ze stanowiska po przebrocie majowym w 1926. 1965. Utworzono agendę ONZ-u do spraw rozwoju przemysłu UNIDO z siedzibą w Wiedniu. 1970. Edward Gierek został pierwszym sekretarzem KCPZPR. Zastąpił Władysława Gomułkę, usuniętego po krwawym stłumieniu wystąpień robotniczych na Wybrzeżu. 1982. Zmarł Artur Rubinstein, światowej sławy amerykański pianista polskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych wirtuozów XX wieku, propagator muzyki polskiej, zwłaszcza Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. 1991. W Johannesburgu doszło do spotkania rządu RPA i delegatów 19 ugrupowań politycznych. Prezydent Fryderyk de Klerk zaproponował utworzenie wspólnej izby parlamentarnej dla wszystkich ras. Podpisano deklarację w sprawie działań na rzecz rządów demokratycznych. W tym samym roku Polska została przyłączona do internetu. 1999. Macao, które przez 400 lat było kolonią portugalską, przeszło pod zwierzchnictwo Chin jako specjalny region administracyjny. 2007. Elżbieta II została najstarszą monarchinią w historii Wielkiej Brytanii. Rok 2018. W wyniku wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego w czeskiej Stanowie zginęło 13 górników, wśród nich 12 Polaków i 1 Czech, a 10 zostało rannych.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów,
kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
O dziwnych zdarzeniach na końcu węgierskiej prezydencji w Unii mówił w Brukseli premier Donald Tusk. Azyl polityczny na Węgrzech otrzymał poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Posłowi PiS prokuratura postawiła 11 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w areszcie.
Nie spodziewałem się, że ci, którzy uciekają przed sprawiedliwością, skorumpowani urzędnicy, będą mogli już wybierać między Łukaszenką a Orbanem, szukając schronienia przed wymiarem sprawiedliwości. Dodatkową puentą prezydencji węgierskiej jest także wczorajsza deklaracja premiera Orbana, że nie zgodzi się na przedłużenie sankcji wobec Rosji.
Państwo jest wystarczająco silne, by namierzyć i ukarać osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości, powiedział w Brukseli premier Donald Tusk.
Ci, którzy czują się winni przestępstwom, czy drogowym zabójstwom, czy korupcji, uciekają i będą uciekali. Jeden siedzi w Londynie, jeden szukał schronienia w Dominikanie, jeden szuka schronienia w Emiratach, jeden uciekł do Łukaszenki wprost, sędzia Schmidt. Ale wiemy, jak się tego typu sytuacje kończą. Czasami będziemy musieli dłużej poczekać, ale na zawsze kończą się tak samo. Wszyscy, którzy wyobrażają sobie, że będą mogli korzystać z trików, ucieczek i pozostać bezkarni, mylą się.
Ja będzie podejmowała wszystkie środki, by doprowadzić osoby podejrzane o przestępstwa przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, powiedział minister Adam Bodnar. Jak dodał, w sprawę Marcina Romanowskiego zaangażowana zostanie Unia Europejska i Rada Europy.
My nie możemy pozwolić sobie na to, aby osoby, które są podejrzewane o popełnienie tak poważnych przestępstw, po prostu uciekały przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Polska zawsze będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, aby takie osoby sprowadzić do Polski, aby te osoby mogły odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zdecydował o wezwaniu na konsultację do Warszawy ambasadora RP w Budapeszcie Sebastiana Kęcieka. W siedzibie resortu spraw zagranicznych ambasador Węgier otrzymał formalną notę strony polskiej w tej sprawie. Wiceszef MSZ Andrzej Szejna powiedział, że działanie węgierskiego rządu jest wrogie wobec Polski. Dodał, że Węgry uchybiają też obowiązkom państwa członkowskiego Unii.
Jest ono sprzeczne z artykułem 4 ust. 3 Traktatu Unii Europejskiej, który mówi o lojalnej współpracy i również w jakiś sposób obraża Rzeczpospolitą Polską, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, stawiając pod znakiem zapytania obowiązywanie w Polsce praworządności.
Warszawa uznaje decyzję rządu premiera Viktora Orbana za akt nieprzyjazny i sprzeczny z elementarnymi zasadami obowiązującymi państwa członkowskie Unii. Kosmiczną bzdurą nazwał poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce decyzję premiera Węgier Viktora Orbana.
Być może chodzi o kwestie biznesowe, o jakieś koncesje biznesowe, które środowisko Orbana dostało za czasów PiS w Polsce. Dlatego, że taka gra politykierstwa, ten wiązanie się w spór w Polsce, taki zresztą ostry, który jest pomiędzy ugrupowaniami politycznymi.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie bronił decyzji Węgier i Marcina Romanowskiego.
Są pełne podstawy do tego odzelu, bo o żadnych procesach uczciwie przeprowadzonych tego typu w Polsce w tej chwili nie ma mowy. Zresztą on przedstawia dowody na to bardzo przekonujące.
Na zwiększenie dostępności internetu, nowe żłobki i inne inwestycje infrastrukturalne zostaną przeznaczone pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj Polska otrzymała 40 miliardów złotych z drugiego i trzeciego wniosku o wypłatę tych środków, mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
szerokopasmowy internet. W sumie 870 tysięcy domów, mieszkań uzyska dostęp do szybkiego internetu. Druga bardzo duża inwestycja, 50 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Już kilka tysięcy powstało. Równocześnie wielkie inwestycje infrastrukturalne.
W sumie Polska otrzymała już 67 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Wchodzi w życie unijne embargo na rosyjski gaz. Zakaz importu LPG został zapisany w 12. pakiecie sankcji. Uzgodniono go rok temu.
12-miesięczny okres przejściowy miał pozwolić na przygotowanie się do nowej sytuacji krajom Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce, bo zanim 12 pakiet został nałożony, odpowiadały one za 80% całego unijnego importu LPG z Rosji. A jeśli chodzi o skalę uderzenia, to akurat LPG ma najmniejsze znaczenie pod kątem wpływów do rosyjskiego budżetu. Te dochody to około miliarda euro, ale wraz z tą decyzją Unia zaczęła uderzać w sektor energetyczny. Później jeszcze nałożyła ograniczenia dotyczące przywozu, inwestowania i przeładunków gazu skroplonego z Rosji. Choć na embargo na import rosyjskiego LNG czy w ogóle gazu ziemnego, do tej pory Unia się nie zdecydowała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Jeszcze dziś możemy poznać następcę ministra nauki Dariusza Wieczorka. Najczęściej wymieniana jest wiceszefowa Kancelarii Senatu Karolina Ziołło-Pużuk. Byłaby to bardzo dobra ministra, mówi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.
Fantastyczna kandydatka, naukowczyni z dużym dorobkiem, ale też ma doświadczenie w zarządzaniu jednostkami naukowymi, była dziekanką, więc to są rzeczy świadczące wyjątkowo na jej korzyść. Gdyby została powołana na urząd ministra nauki, będzie zaakceptowana i ta współpraca będzie się doskonale układała.
Wczoraj Dariusz Wieczorek podał się do dymisji po publikacjach o ujawnieniu przez niego danych sygnalistki na Uniwersytecie Szczecińskim. Media pisały też o nieprawidłowościach w jego oświadczeniu majątkowym. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Ukraińskiej obronie udało się zniszczyć pociski, ale odłamki spadły na kilka dzielnic miasta.
Według władz miasta Rosjanie wystrzelili w kierunku Kijowa rakiety Iskander oraz Kinżał. Części strącanych rakiet spadały w kijowskich dzielnicach Hołosijewskiej, Szewczynkowskiej i Sołomiańskiej. Spowodowały pożary domów i samochodów. Uszkodzona została także sieć ciepłownicza. Rosjanie używali też dronów kamikadze. Wybuchł pożar w magazynach w okolicach podkijowskiego Boryspola. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Szef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego profesor Jan Malicki został pobity do nieprzytomności w centrum Warszawy. Jak podaje Bielsat, profesor trafił do szpitala. Do napaści doszło w nocy w Parku Kazimierzowskim, mówi Jakub Pacyniak z policji.
Wpłynęła do nas taka informacja o tym, że mogło dojść do podobnego zdarzenia w opisywanym miejscu i ta informacja jest zweryfikowana przez policjantów z śródmieścia.
Kierowane przez Jana Malickiego Studium Europy Wschodniej kształci ekspertów do spraw wschodu i studentów z Białorusi prześladowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W białoruskich i rosyjskich mediach ośrodek ten jest przedstawiany jako miejsce, gdzie szkoleni są ekstremiści w celu siłowego przejęcia władzy na Białorusi. Wszystkie unijne kraje muszą wykonać europejski nakaz aresztowania, podkreśla Bruksela. Rzecznik komisji był dziś pytany o sprawę Marcina Romanowskiego, któremu władze w Budapeszcie przyznały azyl. Stefan de Kersmacher powiedział, że wykonanie nakazu jest obowiązkowe, a sędziowie mają na jego rozpatrzenie 60 dni. Zdaniem dyplomaty, byłego ambasadora w kilku krajach, Jana Wojciecha Piekarskiego, ewentualne ukrywanie się kolejnych polityków związanych z PiS na Węgrzech pogłębi kryzys w relacjach między obydwoma krajami.
To wyostrzy spojrzenie krytyczne w Brukseli, no i wskaże, że działania władz węgierskich są tutaj nakierowane przeciwko innemu krajowi członkowskiemu. Wskazówka to będzie na to, że Budapeszt nie przestrzega norm.
Wiceprzewodnicząca węgierskiej opozycyjnej koalicji demokratycznej jest zszokowana decyzją Viktora Orbana o przyznaniu azylu Marcinowi Romanowskiemu. Zdaniem Agnieszki Wodoj stawia to Węgry w kłopotliwej sytuacji, nie tylko w stosunkach z Polską. Zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego Viktor Orban i jego rząd uważają, że tak właśnie powinien zachowywać się kraj będący w NATO i w Unii Europejskiej. Trzeba starać się prowadzić uczciwy dialog w każdej sprawie, a w tej konkretnej należy zaufać służbom polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Wiadomości przekazał Romuald Wójcik. Marcin Romanowski, poszukiwany przez Polskę, były wiceminister sprawiedliwości, opublikował oświadczenie po tym, jak otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. W kilkuminutowym oświadczeniu opublikowanym na portalu społecznościowym Marcin Romanowski opisał swoją, cytuję, batalię z wymiarem sprawiedliwości, nie unikając bardzo mocnych określeń. Tłumaczył to, dlaczego poprosił o azyl polityczny na Węgrzech. Zdecydowałem się również na ten krok po to, aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na sytuację w Polsce i na te represje polityczne poszczególnych niewygodnych dla władzy ludzi, oświadczył Romanowski. Według komentatorów polityki Viktora Orbana takie oświadczenia są ceną, jaką były minister, a raczej wiceminister musi zapłacić za azyl. Jestem pewien, że rząd węgierski będzie go chronił, że go będzie przekazywał i że wykorzystają go w każdej kampanii przeciwko Europie, mówi Gabor Milosz z dziennika Népszava. O azylu dla Marcina Romanowskiego poinformowano w dniu, w którym polski rząd wystawił za nim europejski nakaz aresztowania. Rosjanie uszkodzili budynek ambasady Portugalii w Kijowie. Choć konflikt między Rosją a Ukrainą toczy się daleko od granic Portugalii, nie oznacza to, że Lizbona może ze spokojem obserwować wojnę na terytorium naszego wschodniego sąsiada. W piątkowym ataku rakietowym wojsk rosyjskich na Kijów uszkodzony został budynek ambasady Portugalii w stolicy Ukrainy, przekazał mediom portugalski minister spraw zagranicznych Paulo Rangel. Szef portugalskiej dyplomacji sprecyzował, że rosyjski atak nie spowodował ofiar śmiertelnych wśród osób pracujących w budynku ambasady. Nikt też nie został ranny. Rangel wyjaśnił, że jedna z eksplozji uszkodziła budynek placówki. Pozostałe szkody określił mianem stosunkowo niewielkich. Dodał, że uszkodzone zostały też przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw, których nie wymienił z nazwy. Wydanym w piątek przed południem oświadczeniem portugalski resort dyplomacji potępił atak rakietowy na Kijów. Uważamy za całkowicie nieakceptowalne wszelkiego rodzaju ataki, uderzenia w obszary, na którym znajdują się obiekty dyplomatyczne, podsumowało portugalskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czy Polska mogłaby aresztować Netanjahu? Według informacji Rzeczpospolitej, premier Izraela Benjamin Netanjahu nie przyjedzie do Polski na 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu w Auschwitz-Birkenau. Premier Izraela obawia się, że Polska, respektując postanowienia Międzynarodowego Trybunału Karnego, zdecyduje się go aresztować. Obchody 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz zaplanowane są na 27 stycznia przyszłego roku i będą sporym wydarzeniem, którym ma pojawić się kilkudziesięciu przywódców z całego świata. Swój udział zapowiedział m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, król Hiszpanii i wiele innych. Jak informuje Rzeczpospolita, zabraknie za to premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Choć dla Izraela to również wielkie wydarzenie, to jednak ten kraj najprawdopodobniej będzie reprezentowany tylko przez szefa dyplomacji. Związane jest to z postanowieniem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, mówiącym o nakazie aresztowania Netanjahu oskarżonego o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, odpowiedzialny za koordynację ceremonii rocznicy wyzwolenia największego obozu koncentracyjnego III Rzeszy, podkreślił w rozmowie Rzeczpospolitą, że Polska jest zobowiązana do respektowania postanowień MTK. Stąd obawy Netanjahu, który teoretycznie mógłby zostać zatrzymany na terenie Polski. Rzeczpospolita podaje, że z jej informacji wynika, iż znając polskie stanowisko, władze Izraela nawet nie zaproponowały, aby do Oświęcimia przyjechał premier, który odwiedzał to miejsce wielokrotnie. Luigi Maggione, podejrzany o zamordowanie dyrektora firmy ubezpieczeń medycznych United Healthcare, został poddany ekstradycji i przewieziony z Pensylwanii do Nowego Jorku. Tam postawione zostaną mu zarzuty federalne. Więcej na ten temat Marek Bałkuski.
Luigi Maggione formalnie zgodził się na ekstradycję podczas porannego przesłuchania w Pensylwanii, gdzie został aresztowany w ubiegłym tygodniu. 26-latek natychmiast został zabrany do samolotu do Nowego Jorku. Jeszcze dziś zostanie tam doprowadzony do sądu federalnego, gdzie zostaną mu odczytane 4 zarzuty w związku ze śmiercią dyrektora generalnego United Healthcare Briana Thompsona. Luigiemu Maggione postawiono zarzut morderstwa z użyciem broni palnej, 2 zarzuty nękania i przestępstwa z użyciem broni. Równolegle z procesem federalnym przeciwko Mangione będzie toczyć się postępowanie stanowe. W tym przypadku na podejrzanym ciąży 11 zarzutów, w tym morderstwa pierwszego stopnia, morderstwa drugiego stopnia w stanie Nowy Jork, a także inne zarzuty związane z bronią i fałszerstwem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
Płynie sobie wielki wóz. Serce bije niespokojnie. Dzwonią dzwonki, pędzą sanie. Święta coraz bliżej już. Żyj uczciwie, żyj spokojnie,
żyj spokojnie.
Innym coś od siebie daj,
od siebie daj.
Ciesz się życia każdą chwilą. Dzwonią dzwonki, pędzą sanie. Razem z nami głośno graj. Wszystkie świata, cztery strony, dzisiaj łączy jeden cel. Chcemy przeżyć wszyscy razem najpiękniejszy w życiu dzień. Wszystkie świata, cztery strony, dziś tak blisko siebie są. Nie ma granic między nami, mamy jeden wspólny dom. Wielka cisza,
wielka cisza
ponad nami,
ponad nami.
Z dala słychać dzwonów głos. Taka chwila już nie wróci. Gdzieś przed siebie pędzą sanie. Ziemia śpiewa cicho. Wszystkie świata, cztery strony, dzisiaj łączy jeden cel. Chcemy przeżyć wszyscy razem najpiękniejszy w życiu dzień. Wszystkie świata, cztery strony, dziś tak blisko siebie są. Nie ma granic między nami, mamy jeden.
I wracamy do wiadomości. Na terenie niemieckiej bazy w Kilonii aresztowany został Chińczyk z aparatem fotograficznym. Wszczęto śledztwo pod kątem szpiegostwa. to kolejny niepokojący przypadek z Chinami w roli głównej. 2 miesiące temu wykryto agentkę chińskiego wywiadu w niemieckim hubie, przez który transportowana jest pomoc dla Ukrainy. Pracowała w logistyce. Inny chiński szpieg działał w Parlamencie Europejskim. O aresztowaniu obywatela Chin poinformowała niemiecka policja. Niemiecka telewizja publiczna WDR podała, że do zatrzymania doszło 9 grudnia. Chińczyk miał robić zdjęcia infrastruktury wojskowej, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Niemiec. Prokuratura wszczęła śledztwo i rozważa postawienie mu zarzutów szpiegostwa. Kolonia to miejsce bazowania 3 niemieckich flotylii. Mieści się też tu suchy dok, w którym firma ThyssenKrupp Marine System buduje okręty podwodne. W październiku Niemcy stały się na czele grupy zwiadowczej NATO. W Rostoku otwarto centrum dowodzenia NATO do monitorowania regionu Morza Bałtyckiego, Common Task Force Baltic. W realizacji jego zadań zaangażowane jest kilkanaście państw: Polska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania oraz Włochy. W październiku w niemieckim Lipsku zatrzymano Chinkę, którą oskarżono o szpiegostwie w sprawie dostaw broni. Pracowała w firmie świadczącej usługi logistyczne na lotnisku Lipsk-Halle. Jak pisze ukraiński portal militarny, jest to ważny węzeł logistyczny dla przemysłu zbrojeniowego Niemiec i stąd realizowane są dostawy eksportowe broni, a zwłaszcza te wysyłane na Ukrainę. Militarny zauważa, że od połowy sierpnia 2023 roku do połowy lutego 2024 przekazywała zebrane informacje innemu podejrzanemu o pracę dla chińskiego wywiadu. Dotyczyły lotów, ładunków i pasażerów na lotnisku oraz transportu sprzętu wojskowego. Yan Ji został zatrzymany w kwietniu. On z kolei przekazywał Chinom informacje z Parlamentu Europejskiego. To były współpracownik skrajnie prawicowego polityka Maximiliana Kracha. W październiku Wall Street Journal napisał, że Chiny utworzyły armię szpiegów składającą się z 600 tysięcy osób. Kraje zachodnie nie mają sposobów, aby przeciwstawić się takiej grupie, pisał Wall Street Journal. Dziennikarze ocenili, że chińskie operacje wywiadowcze przekroczyły już skalę działań KGB podczas zimnej wojny. Natomiast szwedzka policja weszła na pokład chińskiego statku Yiping 3, który od połowy listopada znajduje się w duńskiej cieśninie Kattegat. Jego załoga jest podejrzana o dokonanie sabotażu. Szwedzcy funkcjonariusze na pokładzie Yiping 3 byli w charakterze obserwatorów. Na zaproszenie Chińczyków mogli patrzeć na ręce chińskim śledczym prowadzącym własne dochodzenie. Równolegle trwa wstępne śledztwo w sprawie sabotażu, poinformowała policja. Podkreślono przy tym, że obecność szwedzkich policjantów nie była formalną częścią wstępnego dochodzenia dotyczącego zerwania kabli na Bałtyku prowadzonego przez Szwecję. Wizyta Szwedów na pokładzie chińskiego statku była ustawiona przez Duńczyków. Statek zakotwiczony jest bowiem w cieśninie między Danią a Szwecją. Władze Szwecji konsekwentnie domagają się, by statek wrócił do Szwecji. Do zerwania kabli podmorskich na Bałtyku doszło z 17 na 18 listopada. Śledczy szybko namierzyli, że za zerwanie może odpowiadać Yiping 3, który wypłynął z rosyjskiej Ust-Ługi 15 listopada, a przebieg jego kursu sugeruje silne związki z zerwaniem światłowodów. Różni przedstawiciele wywiadów krajów Zachodu twierdzą, że to właśnie załoga chińska zerwała kable. Różnią się jednak poglądami co do celowości tego działania. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius nazwał zerwanie kabli sabotażem. Chiny odmawiają komentowania sprawy publicznie. Wszelkie rozmowy prowadzone są za zamkniętymi drzwiami z zainteresowanymi rządami. Prezydent elekt Donald Trump ostrzegł Unię Europejską, że jej towary eksportowe zostaną obłożone cłami, jeśli państwa członkowskie nie będą kupować więcej amerykańskiej ropy i gazu, poinformowała dzisiaj agencja Bloomberga. Powiedziałem Unii Europejskiej, że musi nadrobić swój ogromny deficyt handlu ze Stanami Zjednoczonymi poprzez zakup na dużą skalę naszej ropy i gazu. W przeciwnym razie będą cła na całego, napisał Trump w mediach społecznościowych. Stany Zjednoczone są największym na świecie eksporterem ropy naftowej i największym eksporterem skroplonego gazu ziemnego LNG. Nabywcy LNG, w tym Unia Europejska i Wietnam, już rozmawiali o zakupie większej ilości paliwa ze Stanów, częściowo w celu zażegnania gróźb, potwierdza agencja. Zdaniem agencji Unia Europejska od zwycięstwa Trumpa w wyborach prezydenckich przygotowuje się do ofensywy handlowej. Od czasu, gdy w 2017 roku nałożył cła na europejską stal i aluminium, Unia Europejska zmieniła doktrynę handlową i rozszerzyła zestaw na narzędzia, które mogłyby być użyte do obrony w takiej sytuacji. Jesteśmy bardzo przygotowani na ewentualne zmiany prowadzone przez nową administrację Stanów, powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock w ubiegłym miesiącu. Jeśli administracja Stanów Zjednoczonych będzie prowadziła politykę plus Ameryka, przede wszystkim plus w sektorach klimatu lub handlu, nasza odpowiedź będzie Zjednoczona Europa, dodała. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zasugerowała w ostatnich tygodniach, że import ze Stanów Zjednoczonych mógłby zastąpić rosyjski LNG. Skroplony gaz jest jednym z tematów, które poruszaliśmy, powiedziała po rozmowie telefonicznej z Trumpem. Wciąż odbieramy gaz rosyjski, czemu więc nie zastąpić go amerykańskim LNG, który jest tańszy i obniży nasze ceny energii, zawołała. W perspektywie krótkoterminowej Stany Zjednoczone nie mają większych możliwości zwiększenia dostaw. Jednak w perspektywie dłuższej, dzięki dziesiątkom realizowanych obecnie w Stanach projektów, uruchomiona zostanie większa przepustowość, twierdzi Bloomberg. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej części rozdziału, który rozpoczęliśmy w dniu wczorajszym. Chodzi o książkę Niebo i piekło, czyta Filip Kosior.
Niech mnie pan nie popycha. Oficer rzucił szybkie spojrzenie w tłum i dostrzegł, że Hazen oraz jego przyjaciele są gotowi do udzielenia mu pomocy. Zacisnął dłoń w pięść. Będę cię popychał tyle razy, ile mi się spodoba, ty pierdolony zdrajco! I uderzył Charlesa w brzuch. Charles nie oczekiwał ciosu. Zgiął się w pół. Nie mógł złapać powietrza. W tym momencie Venable uderzył go w szczękę. Charlesa odrzuciło do tyłu. Hazen pospieszył wraz z dwoma podoficerami, by podtrzymać Charlesa, który stracił równowagę. Venable wskazał w kierunku wyjścia z namiotu. Podoficerowie odciągnęli ofiarę od baru i wypchnęli na dwór. Ponieważ Charles wciąż nie mógł utrzymać równowagi, padł w błoto. Tymczasem Venable odpiął paradną szablę. Porozpinał też wypolerowane guziki i ściągnął mundur.
Zanim ten kłamliwy rebelian zostanie usunięty z armii, coś mu się ode mnie należy! Zawołał do tłumu. Kto ma ochotę, może się przyłączyć.
Większość żołnierzy i cywilów śmiała się i klaskała w dłonie, chociaż krzepki mężczyzna w płaszczu zdobionym paciorkami mruknął.
Zdaje się, że szanse są nierówne, pułkowniku.
Venable odwrócił się w jego stronę.
Jak nie chcesz się przyłączyć, to siedź cicho, bo oberwiesz tak jak on.
Krzepki człowiek nie odezwał się, tylko chwycił swojego warczącego psa. Venable ruszył naprzód. Siąpił deszcz. Charles usiłował wstać z błota. Hazen rzucił się przed Venabla, jedną ręką złapał Charlesa za włosy, a drugą rozbił mu nos. Trysnęła krew. Gdy Charles padł na plecy, Hazen stanął mu na brzuchu.
Zostaw go mnie, powiedział Venable, odpychając kaprala.
Spojrzał na Charlesa, który zgięty w pół próbował usiąść. Oficer zacisnął zęby i prawą nogą kopnął go w żebra. Charles jęknął i upadł na bok. Venable kopnął go w plecy.
Niech go któryś podniesie, powiedział rozochocony.
Hazen z kompanem złapali Charlesa pod ramiona i podciągnęli do góry.
W głowie mu dzwoniło, bolały go żebra.
Zwykle potrafił sam się bronić, ale teraz zaatakowany z zaskoczenia nie mógł się pozbierać. Gdy stanął wreszcie na nogi, otrząsnął się od podoficerów. Był usmarowany błotem, błyszczącym w świetle lampy. Kapało mu z włosów i mieszało się z krwią spływającą z nosa. Kołysał się w kręgu zlanych deszczem rozradowanych twarzy. Właściwie tylko Venable traktował ten incydent ze śmiertelną powagą. Charles zrozumiał, że jego szanse w wojsku są pogrzebane. Mógł jeszcze tylko próbować odgryźć się oprawcom. Pochylił głowę jak byk. Rzucił się w stronę Venable, ale ten odskoczył. Charles okręcił się w miejscu i zgodnie ze swoim zamiarem dopadł zaskoczonego Hazena. Z zaciśniętymi zębami chwycił oburącz jego głowę i przygniótł ją w dół, jednocześnie unosząc kolano. Szczęka Hazena strzeliła jak bengalska petarda. Kapral zwinął się, wyjąc. Jeden z podoficerów rzucił się z tyłu na Charlesa i zaczął go bić po karku kantem dłoni. Charles zachwiał się, a potem jak Venable dwukrotnie uderzył go w głowę i kopnął w krocze, poleciał do tyłu. Wpadł w tłum. Ludzie znowu go wypchnęli, śmiali się i szydzili.
Gdzie jest twój słynny bojowy zapał, rebeliancie? Już nie wydajesz rebelianckich okrzyków? Dawajcie go, ty chłopcy, do kółka, zobaczymy, co jest wart.
I zaczęli. Jeden człowiek go trzymał, a drugi stojący z prawej uderzał. Potem ten trzymający przekazywał go następnemu i sam bił. Gdy Charles zaczynał im lecieć przez ręce, podciągali go do góry. Właśnie mieli go przekazać czwartemu w kręgu, gdy ktoś krzyknął.
Zostawcie go!
Venable rzucił kilka przekleństw. Nagle coś twardego i zimnego znalazło się tuż przy jego gardle, a spod lewego ramienia wyskoczyła czyjaś ręka i złapała go za kark. Znalazł się w potrzasku, między żelastą dłonią ugniatającą mu kark, a ręką trzymającą mu przy gardle ostrze potężnego noża myśliwskiego. Trzymał go człowiek w płaszczu ozdobionym paciorkami. Bił od niego odór skóry z kozła i koni.
— Jeszcze jeden cholerny południowiec! — warknął jakiś cywil. — Nie jestem z południa i nie znam też jego tożsamości. Ale nawet kundla się tak nie traktuje. Zostawcie go.
Mężczyźni trzymający Charlesa spojrzeli na Venable'a. Ten stał z nożem u szyi i mrugał nerwowo.
Puśćcie go,
szepnął. Gdy Charlesa puszczono, upadł twarzą w dół, rozbryzgując błoto. Brodarz z pogardą odepchnął Venable'a. Ten znów zaczął złorzeczyć. Potężny mężczyzna uciszył go natychmiast, przykładając do jego nosa czubek wielkiego noża.
Kiedy tylko zechcesz, człowieczku. Kiedy tylko sobie zażyczysz. Ale jeden na jednego. Bez plutonu pomocników.
Venable potrząsnął palcem, wskazując leżącego w błocie Charlesa.
Ten sukinsyn jest załatwiony w armii USA. Nie ma tu czego szukać.
Brodacz przycisnął nóż. Mała kropla krwi ukazała się na nosie oficera.
Zjeżdżaj stąd, ty gnido.
Rzucił mężczyzna w płaszczu ze skóry kozła. I to już. Venable zaczął mrugać, ale zdobył się na krzywy uśmiech. Odwrócił się i pokuśtykał w stronę egipskiego pałacu.
Za mną, chłopaki! Stawiam kolejkę!
Zawołał. Krzyknęli trzy razy na jego cześć. Wnieśli Hazena do środka i nawet się nie odwrócili. Deszcz padał coraz mocniej. Brodacz schował nóż do pochwy i przyglądał się, jak Charles usiłuje wstać. Chwieje się i pada twarzą w błoto. Jego wybawiciel wyglądał na 50 lat. Podszedł do namiotu. Pies, który za nim biegł, był spory, szary, z białymi i czarnymi łatami. Jedna z czarnych plam otaczała jego lewe oko, nadając mu piracki wygląd. Dwa razy się otrząsnął, pryskając wodą. Wreszcie zawył.
Zamknij się, Fen, uciszył go właściciel.
W cieniu namiotu stał wysoki, gruby 15-latek, blady i bez zarostu. Był w starym, wełnianym płaszczu i wielokroć reperowanych spodniach. Miał przejrzyste, ciemne, lekko skośne oczy, a ponad brwiami i uszami jego głowa rozszerzała się. Okrągła i prawie płaska na czubku przypominała nieco gruszkę. Młodzieniec był wyraźnie przerażony. Mężczyzna położył mu dłoń na ramieniu.
W porządku. Już po walce, powiedział. Więcej tego nie będzie. Nie masz się czego bać.
Chłopiec wyciągnął obie dłonie i złapał prawą rękę mężczyzny. Na jego tępej twarzy malowała się wdzięczność. Mężczyzna uspokajająco poklepał go lewą ręką.
Przepraszam, że poszedłem się napić, a tobie kazałem tu czekać. Ale już się nie masz czego bać.
Chłopiec spoglądał na niego, starając się zrozumieć. Na ścieżce Charles jęczał i rozgarniał palcami błoto. Uniósł się na łokciach i zamglonymi oczami patrzył na wybawcę. Człowiek w płaszczu ozdobionym paciorkami wiedział, że żołnierz go nie widzi.
Zawzięty, mruknął. I ma krzepę. W dodatku nie ma po co wracać do wojska. Może znaleźliśmy naszego człowieka. A jeśli nie, to przynajmniej spełnimy chrześcijański uczynek i damy mu się przespać w naszym tipi.
Powoli uwolnił się z uchwytu młodzieńca i delikatnie ujął jego dłoń. Uścisnął ją.
Chodź, pomóż mi go podnieść.
Ruszyli ku Charlesowi. Dziennik Madeleine. Lipiec 1865. Zatrudniliśmy trzech nowych wyzwoleńców, zwiększając w ten sposób liczbę pracowników do 6. Bank Karoliny Południowej przyznał $900 kredytu na działalność tartaku. Wczoraj zaczęło się kopanie pierwszego tartacznego szybu. Andy S. nadzoruje pracę do południa, potem wraz z dwoma innymi mężczyznami tnie do czwartej wielki pnie cyprysów, a później do zmroku uprawia własną działkę. Każdy nowy robotnik otrzymuje 1,5 hektara gruntu, pensję i niewielką część zysków ze zbiorów albo sprzedaży drewna. Żona Nemo, Cassandra, spodziewała się więcej ziemi. Z płaczem pokazała mi zwitek akcji, pomalowanych niedbale na czerwono, biało i niebiesko. Biedna, naiwna kobieta wydała na nie ostatnie dolary. Biały handlarz, który ją oszukał, zniknął już dawno temu. Smutne i zdumiewające, jak nieszczęście wydobywa z niektórych ludzi to, co najlepsze, a z niektórych to, co najgorsze.
Fałszywe akcje? Johnson uniósł się gniewem. Tak, panie prezydencie. Sprzedawane czarnym w Karolinie Południowej po 2 dolary.
Andrew Johnson cisnął przewiązany wstążką raport na biurko.
Panie Hazard, to jest niegodziwe.
17. prezydent Stanów Zjednoczonych, śniady 48-latek, wpadł w choleryczną wściekłość. Jego gość, Stanley Hazard, uważał go za kanalię. Czego się zresztą można spodziewać po krawcu z prowincji, który prawie nie umiał czytać i pisać, dopóki go żona nie nauczyła. Johnson nawet nie był republikaninem. W 1864 roku startował do wyborów z Lincolnem jako kandydat partii Unii Narodowej, gwarantując sobie w ten sposób bilet powrotny do domu.
Może i był kanalią i demokratą, ale teraz czekał na wyjaśnienia.
Jego czarne oczy miotały błyski, gdy Stanley lekko drżącymi rękami podniósł raport. Był teraz jednym z kilku zastępców sekretarza Edwina Stantona w Departamencie Wojny. Jego szczególnym obowiązkiem było zapewnienie łączności z biurem do spraw uchodźców, wyzwoleńców i ziem opuszczonych.
Tak, panie prezydencie, to niegodziwe, powiedział. Mogę pana zapewnić, że biuro nie maczało w tym palców. Ani sekretarz Stanton, ani generał Howard nie wymyśliliby tak okrutnego żartu. A co w takim razie z plotkami, które umożliwiły i zainspirowały to oszustwo? Że niby każdy wyzwoleniec na południe ma do Bożego Narodzenia otrzymać muła i 15 hektarów ziemi. 15 hektarów? A w dodatku akcje wyemitowano w patriotycznych barwach. Kto rozpowszechnił te historyjki?
Podbłyszczał na bladej, kościstej twarzy Stanleya. Dlaczego Howard, szef biura, wyjechał akurat z Waszyngtonu? Teraz Stanley musiał odpowiedzieć na wezwanie do kancelarii prezydenta i nie potrafił udzielić zdecydowanej odpowiedzi albo przynajmniej zasłonić się religijnymi banałami jak Howard. Poczuł gwałtowne pragnienie.
A zatem, panie sekretarzu?
Panie prezydencie...
Głos Stanleya zadrżał.
Generał Saxton zapewnił mnie, że agenci biura w Karolinie Południowej w żaden sposób nie podburzali wyzwoleńców, nie stwarzali fałszywych nadziei, ani nie rozsiewali plotek. Więc skąd się to wzięło?
O ile wiem, z przypadkowej uwagi, odchrząknął.
Nie chciał krytykować ważnego członka własnej partii, ale musiał myśleć o uratowaniu swojej posady, chociaż jej szczerze nienawidził.
Uwagi kongresmena Stevensa.
Trafił w sedno. Johnson wciągnął powietrze, jakby poczuł śmierdzącą rybę.
Wspomniał coś o konfiskacie,
kontynuował Stanley.
I redystrybucji 100 milionów hektarów ziemi rebeliantów. Może jest to życzenie pana Stevensa, ale w biurze nie istnieją takie plany, ani nie zamierzamy ich przygotowywać. Ta historia dotarła jednak aż do Karoliny Południowej, prawda? Co umożliwiło tym niegodziwym oszustom sprzedawanie fałszywych akcji, gdzie popadnie, prawda? Nie wydaje mi się, żeby pan zdawał sobie sprawę z rozmiaru szkód, Hazard. Plotka o 15 hektarach i mule jest nie tylko okrutnym oszukaniem czarnych, ale też afrontem i aktem wrogości wobec tych białych, których musimy znów zaakceptować jako partnerów. Nie cierpię plantatorów tak samo jak pan.
Bardziej, pomyślał Stanley, nienawiść Johnsona do bogaczy z południa była wręcz legendarna.
Lecz konstytucja mówi mi, że nigdy nie wystąpili z Unii, ponieważ właśnie konstytucja uniemożliwia akt secesji,
dokończył prezydent. Pochylił się jak despotyczny dyrektor szkoły.
Dlatego właśnie mój program dla południa składa się tylko z trzech prostych punktów. Pokonane Stany muszą spłacić kontrybucje wojenne, unieważnić ustawę o secesji i wreszcie znieść niewolnictwo poprzez ratyfikację 13. poprawki. Nie należy od nich wymagać więcej, ponieważ rząd federalny zgodnie z konstytucją niczego więcej wymagać nie może. Generał Sherman tego nie rozumiał, gdy konfiskował te tereny swoim nielegalnym 15. rozkazem polowym, który dzięki Bogu został już unieważniony. Pański departament tego nie rozumie. Rozprawiacie głośno i beztrosko o równych prawach wyborczych, a przecież przyznawanie ich jest rozmaicie rozwiązywane w różnych stanach i chyba nikt nie pojmuje, że jeśli zagrozimy parcelacją ziem, to tylko rozjątrzymy południowców, a przecież chcemy ich znów widzieć w owczarni. Czy może mnie pan winić za te obawy? Podpisuję po 100 aktów łaski dziennie, a potem otrzymuję taki raport. Panie prezydencie... Muszę powtórzyć z pełnym szacunkiem, że biuro w żadnej mierze nie jest odpowiedzialne za któż inny rozsiewał plotki o 15 hektarach.
Skoro brak bezpośredniego winowajcy, obarczam odpowiedzialnością biuro. Proszę łaskawie przekazać to panu Stantonowi i generałowi Howardowi. A teraz będę zobowiązany, jeśli zostawi mnie pan samego.
Z ogłoszenia amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w amerykańskiej Częstochowie, duchowej stolicy Polonii. 22 grudnia, to już czwarta niedziela Adwentu, w tym dniu w sposób szczególny zapraszamy do uczestnictwa w naszych mszach świętych, których będą wystawione relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Uroczystej mszy świętej o 9:30, 11:00 będzie wprowadzenie tych relikwii i oddanie czci na każdej mszy świętej, możliwość modlitwy przez stawiennictwo błogosławionej rodziny Ulmów. Od 16 do 24 grudnia trwa nowenna do Dzieciątka Jezus. Zapraszamy na uroczystości Bożego Narodzenia 24 grudnia, wtorek, Wigilia Bożego Narodzenia, msza święta o godzinie 5:00 wieczorem w języku angielskim. Jest to już wigilijna msza święta Bożego Narodzenia i na pasterkę o północy o godzinie 12:00 w języku polskim. Święta Bożego Narodzenia 25 grudnia, środa, msza święta jak w każdą, msza święta jak w każdą niedzielę. Także zapraszamy na uroczyste czuwanie nocne 28 grudnia. Rozpoczynamy o godzinie 9:00, o godzinie 8:00 adoracja i 9:00 godzinie apel jasnogórski. Szczęść Boże na ten szczególny czas, który Pan Bóg nam dał. Także zapraszamy na niedzielę 29 uroczystość świętej rodziny oraz 31 grudnia, to wtorek, Sylwester, wieczorem specjalna godzina święta na zakończenie roku po mszy świętej o godzinie 5:00. Szczęść Boże z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję też Ojcu Maksymilianowi za poprowadzenie rekolekcji adwentowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ogłoszenia przygotował ojciec Bartłomiej.
Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że w języku polskim w mediach, w radiu pojawiła się nowa forma żeńska pewnych stanowisk, jak na przykład ministra czy naukowczyni. Dla mnie to może dlatego, że jest nowa, ale dziwna forma. I wydaje mi się, że nie było nic zdrożnego w tym, kiedy mówiło się minister, na przykład pani minister, czy też naukowiec i podawało się tytuł pani Anny jakiejś tam i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ten feminizm w tym momencie nie poszedł za daleko, ale to tylko moja opinia.
Mróz jeszcze złapie, przyjdzie. będzie nam wreszcie łatwiej. Święta podziemią wszystkich zawołajcie, szczęście podziemią zagwarantowane. Święta podziemią wszystkich zawołajcie.
Wszyscy święci są przejęci, w niebo wzięte skaczą dzieci, pachnie ciastem i nadzieją, nad Betlejem gwiazda świeci.
Złagodniały nasze oczy, dobry Bóg odpuszcza grzechy, anioły z podziemioły przesyłają nam uśmiechy. Bóg się rodzi, serca rosną, cały świat kolędę śpiewa, moc truchleje, kiedy ludzie przychylają sobie nieba. A jutro pozbieramy okruchy po kolędzie i z trwogą zapytamy, co z nami dalej będzie. A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pole roku, przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój.
Święci wrócą do swych zajęć, dobry Bóg gdzieś w dal odpłynie, a my cisi, poruszeni, zostaniemy przy dziecinie.
Przy bezbronnym Bożym Synu zostaniemy tu na ziemi, może lepsi i mądrzejsi, skoro wiemy to, co wiemy.
A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pory roku, przez szarość, przez...
To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie w niedzielę, a jutro na antenie Majko Blicha. Życzę miłego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.